Rozpoczynamy serwis informacyjny. Program wsparcia do zakupu nawozów to pomoc dla rolników oraz inwestycja chroniąca m.in. konsumentów i bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Podkreślali to w czwartek premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Politycy w gospodarstwie rolnym w Załężu Dużym na Mazowszu przedstawili korzyści i znaczenie, jakie wsparcie opiewające na blisko 4 miliardy złotych stanowi dla polskiej wsi. Dopłaty do nawozów z budżetu państwa sięgać będą 250 i 500 zł do hektara. To inwestycja w niższą inflację w przyszłości, podkreślił premier Morawiecki.
I wszyscy analitycy, z którymi rozmawiałem, wiedzą o tym, że dziś taka dopłata przełoży się na niższą cenę zboża, niż gdyby nie było takiej dopłaty za kilka miesięcy. O to nam chodzi. Wszelkie pomysły, które idą w poprzek, tak jak mu wsparciu, dolewają tylko oliwy do ognia inflacyjnego. A my wiemy doskonale, że trzeba dbać o każde gospodarstwo rolne.
Ten program ma przede wszystkim chronić polską produkcję żywności oraz konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen, wskazał wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przedstawił też zasady ubiegania się o dopłaty do nawozów.
Chcemy dopłacać do zakupu nawozów, pokrywać różnice ceny pomiędzy nawozami zakupionymi od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku, a więc jeszcze mamy na to około 3 tygodni czasu. Jeszcze możemy te nawozy kupować i faktura, którą przedstawimy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie podstawą do wypłaty rekompensaty za wzrost cen nawozów.
Wnioski o dopłaty do zakupu nawozów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zbierać od najbliższego poniedziałku. Solidarna Polska uważa, że nasz kraj powinien zawiesić płatność składek członkowskich do Unii Europejskiej. Odpowiednią propozycję partia Zbigniewa Ziobro ma zgłosić do dyskusji na najbliższym posiedzeniu rządu. Ma to związek z rosyjską agresją na Ukrainę, która spowodowała, że do Polski przyjechało prawie 3 miliony uchodźców. Minister w kancelarii premiera Michał Wójcik zauważył, że od 2 miesięcy polskie społeczeństwo pomaga uchodźcom, wspiera ich także państwo polskie i samorządy. Wszyscy stanęli na wysokości zadania poza jedną instytucją, Unią Europejską, która nie była w stanie wygenerować żadnego instrumentu wspierającego uchodźców, podkreślił polityk.
Przez 2 miesiące przekazała do Polski 0 euro. Ani jednego euro nie przekazali. Tak samo jak i do innych państw członkowskich, które wzięły na barki swoje przyjęcie milionów ludzi. To jest Unia hipokryzji i Unia bezradności. W związku z tym, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna, Solidarna Polska w czasie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów złoży do dyskusji propozycję wstrzymania składki członkowskiej do Unii Europejskiej płaconej przez nasz kraj. To jest wiele miliardów euro.
Jeżeli szefowa Komisji Europejskiej wraz z brukselskimi urzędnikami nie potrafi znaleźć źródła finansowania dla uchodźców, to my je konkretnie wskazujemy, dodał minister w kancelarii premiera. Michał Wójcik podkreślił, że dzisiaj jest potrzeba wstrzymania albo całej składki, albo przynajmniej jej części. Zapowiedział, że do tej drogi rozwiązania Solidarna Polska będzie przekonywać całą Zjednoczoną Prawicę. Dzieciom, ale także kobietom, które przeżyły traumę i uciekły z Ukrainy, bardzo potrzebna jest pomoc psychologiczna. Oferty pomocy m.in. w tym obszarze pojawiły się podczas roboczego spotkania kobiet przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej, które w środę odbyło się w Polsce. W czwartek o pierwszych wnioskach i propozycjach działań mówiły na konferencji w Sejmie wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk i marszałek polskiego Sejmu Elżbieta Witek. Polska polityk wskazała m.in. na potrzebę wsparcia psychologicznego.
Nie tylko dzieci, które przeżyły wielką traumę i są dzisiaj w Polsce, ale także kobietom, które przeżyły taką samą traumę. Ta pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebna. Mówiłyśmy o tym, co poszczególne kraje mogą zaoferować Ukraińcom, o potrzebie złożenia takiej oferty, która pomogłaby przebywającym u nas kobietom z Ukrainy podjąć decyzję, do którego kraju chcą wyjechać, czy też podjąć decyzję, że chcą pozostać w Polsce. W Polsce, proszę Państwa, jest już prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Ukrainy. Staramy się im zapewnić namiastkę domu. To oczywiście nie jest łatwe, wymaga też czasu, ale wymaga wsparcia całej Unii Europejskiej.
Za 2 tygodnie przewodniczące parlamentów krajów Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego mają zdalnie omówić inicjatywy, jakie w poszczególnych krajach udało się podjąć dla uchodźców wojennych. Elżbieta Witek podkreśliła, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do pomocy Ukrainie, zarówno humanitarnie, jak i zbrojnie, by zakończyć tę wojnę. Zaapelowała też, by na Ukrainę w dalszym ciągu była dostarczana broń i amunicja do skutecznej obrony tego kraju i całej Europy. Sytuacja na rynku stali wciąż jest niestabilna. To efekt agresji Rosji na Ukrainę, wskazuje resort rozwoju i technologii. Minister Waldemar Buda spotkał się w czwartek z przedstawicielami branży, a następnie poinformował o planowanych działaniach. W ubiegłym roku najwięcej stali importowaliśmy z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Jednak z powodu wojny te łańcuchy dostaw zostały zerwane. Teraz importujemy stale głównie z Turcji i Iranu. Obecnie nie ma problemu z dostępnością, ale z cenami. Dochodzi do spekulacji. Szef resortu rozwoju Waldemar Buda zapowiedział konkretne działania na forum Unii Europejskiej.
Pierwszy nasz wniosek jest taki, że jakiekolwiek blokady na poziomie krajowym w Polsce dostępu do eksportu stali złomu będą bardzo nieskuteczne. Ten eksport będzie odbywał się przez inne kraje. Muszą być to działania wspólne całej Unii Europejskiej, żeby zabezpieczyć sobie surowiec, jakim jest złom, który absolutnie należy traktować jako surowiec strategiczny w perspektywie takiej średnioterminowej. Druga sprawa, mamy cały system rekompensat, które mają tego dotyczyć, ale dzisiaj sprawa rekompensat jest na poziomie notyfikacji w Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy wnioskować do Komisji Europejskiej o sprawne przeprowadzenie tego procesu.
Rząd chce, aby wypłaty rekompensat producentom były możliwe już w 3. kwartale tego roku. Polska pozostaje w kontakcie z partnerami międzynarodowymi, m.in. z Włochami. Tylko w ubiegłym roku z mapy Polski zniknęło prawie 14 tysięcy gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. To już kolejny rok, kiedy gospodarze masowo rezygnują m.in. z utrzymywania świń. Alarmujące dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał nasz dziennik. Coraz częściej w naszym kraju zdarzają się wsie, w których nie ma ani krów, ani świń. Powodów takiej sytuacji jest wiele. Główny to zbyt niskie ceny żywca i brak opłacalności utrzymywania trzody chlewnej. Wynika to m.in. z perturbacji wywołanych na rynku przez ASF, który zdziesiątkował po głowie, podkreśla dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. Trzeba dziś zrobić wszystko, by odbudować w Polsce hodowlę, wskazuje.
Dlatego, że niestety, ale część pogłowia, które w Polsce jest utrzymywane, jest produkowana na podstawie prosiąt, które przyjeżdżają do Polski za granicę. Prowadzony jest wyłącznie opas. Bardzo często jest to opas kontraktacyjny, który też nie jest najczęściej opłacalną formą z punktu widzenia rolnika, dlatego że tam rolnika sprowadza się do osoby obsługującej zwierzęta, ale nie prowadzącej gospodarstwo rolne. W związku z czym tutaj też tą formą prowadzenia działalności gospodarczej niestety mają niektórzy rolnicy problemy, dokładnie z uzyskaniem opłacalności na podstawie w ten sposób prowadzonej działalności gospodarczej.
Zdaniem Moniki Przeworskiej Polska powinna wyciągnąć lekcje z tego, co dzieje się na Ukrainie i postawić zarówno na małe, jak i duże gospodarstwa. Ekspert podkreśla, że trzeba się koncentrować zarówno na produkcji żywności, która da nam bezpieczeństwo żywnościowe, jak i trafi na eksport. Jak dodaje, jest to także sposób na zwiększenie dochodowości polskich rolników i zabezpieczenie innych państw. Polska mimo kryzysu nadal jest w czołówce europejskich producentów wieprzowiny. Słowacja i Indie to cele najbliższych wizyt zagranicznych szefa MSZ Zbigniewa Raua. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
O najbliższych planach szefa dyplomacji poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina. Jutro szef MSZ weźmie udział w konsultacjach międzyrządowych polsko-słowackich. Na czele polskiej delegacji będzie stał premier Mateusz Morawiecki. W czasie wizyty na Słowacji Zbigniew Rau będzie rozmawiał ze swoim słowackim odpowiednikiem. Z kolei już w niedzielę minister uda się do Indii. Będzie przebywał tam w podwójnej roli szefa polskiego MSZ, a także przewodniczącego OBWE. To pierwsza od długiego czasu wizyta wysokiego rangą przedstawiciela naszego kraju w Indiach, mówi Łukasz Jasina.
Ten kierunek był akurat w tym aspekcie przez dłuższy czas zaniedbywany. Pan minister weźmie udział w Raisina Dialogue, to jest takie forum mające charakter azjatyckiego Davos. Spotka się ze swoim odpowiednikiem indyjskim, panem ministrem Jain Shinkarem, spotka się kurtuazyjnie z premierem Modim, będzie spotykał się również z gośćmi polskiej ambasady, uhonoruje m.in. pośmiertnie osoby, które są odpowiedzialne za dobre traktowanie polskich dzieci w Indiach w latach 40. Ta wizyta, mamy nadzieję, będzie też bardzo ważnym wydarzeniem we współczesnych kontekstach. Pamiętajmy o tym, że Indie są drugim co do liczby ludności państwem Azji, największą demokracją, jaka istnieje na świecie.
W maju zaplanowano wizytę Zbigniewa Rała jako przewodniczącego OBWE w Azji Środkowej. Szef MSZ ma odwiedzić także jedno z państw spoza Unii Europejskiej, w którym polskiego ministra nie było od wielu lat. Szczegóły mamy poznać wkrótce. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.